Większość graczy obstawia piłkę nożną, ale z marnym skutkiem. Czy inne dyscypliny sportowe mogą być dla Ciebie bardziej opłacalne? Tak! Dziś powiem Ci, jak je znaleźć. Słuchasz podcastu Sztuka Zakładów. Mam na imię Krzysztof. Od 2007 roku prowadzę stronę surebety.pl. W ciągu 52 tygodni dowiesz się, jak regularnie zarabiać na zakładach bukmacherskich. Słuchanie podcastu najlepiej zacząć od pierwszego odcinka. Zapraszam do wspólnej podróży po świecie bukmacherki. Cześć, witajcie. Poopowiadamy sobie dzisiaj o dyscyplinach sportowych. Jest to o tyle ważne, że na początku swojej drogi dobrze by było, żebyś określił chociaż tak z grubsza kierunek, w którym będziesz podążał. Jednym z tych kierunków, które trzeba określić, jest właśnie wybór dyscypliny sportowej. Domyślnie będzie to prawdopodobnie piłka nożna. Jeżeli tak jest, no to w porządku, możesz się na niej uczyć i właściwie nie musisz słuchać dalej. Natomiast jeżeli już przyjdzie do tego, że niekoniecznie będziesz zadowolony ze swoich wyników, albo nie będziesz wiedział, będziesz chciał coś być może zmienić, poeksperymentować, to wtedy ten odcinek będzie bardzo fajny. Zanim przejdziemy sobie do konkretów, powiem Ci, jak to wyglądało w moim przypadku, jak wyglądała moja przygoda z bukmacherką. Mianowicie ja też zacząłem od piłki nożnej i długo, długo w niej siedziałem, myślę, że pierwsze kilka lat. Później zatrudniłem się u bukmachera. No i sytuacja była taka, że prowadziłem mecze na żywo z piłki nożnej. No i przyszedł do mnie head bookmaker i powiedział, że może bym się nauczył jakiejś innej dyscypliny, żeby ją prowadzić w zakładach na żywo. No ja powiedziałem, ok, dobra, właściwie to chyba nie miałem wyboru. No i kwestia była taka, że miałem do wyboru tam, zdaje się, tenis, koszykówkę i hokej na lodzie. Więc tak, kierując się intuicją, wybrałem tenis ziemny i okazało się, że to był strzał w dziesiątkę. Zawsze chciałem go poznać. Moja matematyczna intuicja podpowiadała mi też kilka zalet, które będziemy później omawiać. I tak już zostałem w tym tenisie właściwie już do końca mojej przygody, mojej pracy dla bukmachera. No i zostałem w tym tenisie i to mi się bardziej spodobało, dużo bardziej niż piłka nożna. Dlatego o tym Ci dzisiaj mówię, z uwagi na to, że być może piłka nożna nie jest tym, czym chcesz się zajmować i jeżeli na początku już odkryjesz to, ten fenomen, no to będziesz o te kilka miesięcy, być może kilka lat do przodu, ucząc się już innej dyscypliny sportowej. Okej, no i przejdźmy jeszcze też do konkretów, dlaczego w ogóle powinieneś się zajmować tą dyscypliną. Mamy takie czasy, gdzie jest wiedza, jest informacja, wchodzi sztuczna inteligencja i będzie taka konieczność specjalizacji, coraz węższa prawdopodobnie. Mamy 8 miliardów ludzi na świecie, więc trudno, żebyś był złotą rączką od wszystkiego i żebyś był we wszystkim znakomity. Zdecydowanie bardziej się opłaca mieć, jak chodzi o zarabianie pieniędzy, być bardzo dobrym w jakiejś jednej wąskiej dziedzinie, niż być kompletnie przeciętnym w 10 dziedzinach. Więc często tak gracze podchodzą, o tutaj mam jakąś siatkóweczkę, tu sobie coś tam pogram, a tutaj znalazłem jakiś typ na jakiejś stronie i tak de facto nie znają się na niczym, nie potrafią ocenić jakości tych typów, albo nie wiedzą, co jest kluczowe dla w ogóle analizy, nie potrafią tej analizy ocenić pod kątem wiarygodności, pod kątem przydatności, pod kątem skuteczności i z tego wynikają oczywiście słabe wyniki finansowe później. Dlatego dzisiaj chciałbym, abyś niekoniecznie wybierał dyscyplinę sportową, ale zastanowił się, w których kierunkach być może chciałbyś iść. Więc zaczynamy. Dwa rodzaje dyscyplin sportowych możemy wyróżnić i to właściwie będą dyscypliny drużynowe i dyscypliny indywidualne. W dyscyplinach drużynowych mamy przede wszystkim zbiór graczy, czyli jest ich tam, nie wiem, 5, 11, 7, i tak dalej. W każdym razie czynników jest kilka i w takiej grze drużynowej kluczowe jest to, aby ci zawodnicy umieli ze sobą bardzo dobrze współpracować. Nawet najlepiej, żeby rozumieli się bez słów. I mieli wyćwiczone nawyki. Jest kilka filmów dobrych na ten temat, czy o baseballu, czy o futbolu amerykańskim, gdzie doprowadzenie nawyków do poziomu automatyzacji, automatycznych odruchów powoduje to, że ci zawodnicy przestają myśleć, a zaczynają działać. Ta pamięć mięśniowa bardzo dobrze u nich funkcjonuje i tak jak karateka nie myśli, czy ma teraz ruszyć lewą ręką, czy prawą nogą, tylko po prostu to robi. Więc oczywiście w sportach indywidualnych też to będzie, natomiast tutaj jest przede wszystkim współpraca, zależności, właśnie ta kooperacja i przede wszystkim to, że jest kilka czynników decydujących o tym, czy drużynie się uda. Bo wystarczy, że będzie jedno słabe ogniwo, ktoś będzie miał gorszy dzień, albo nie wiem, będzie taki Cristiano Ronaldo, który ciągnie całą drużynę do góry i to już może tam, te jednostki mogą się wybijać, mogą mieć wpływ, ale wystarczy, że ten Cristiano Ronaldo będzie miał słabszy dzień i tu już no będzie to rzutowało mocno na wynik, ale nie w 100%. Tylko nie wiem, tam w 10%, może w 15%, 20% góra, nie więcej. Zależy ilu tych zawodników jest. Natomiast jeżeli ten Cristiano by grał w tenisa ziemnego i miałby słabszy dzień, no to wiadomo już, że prawdopodobnie no mu się po prostu nie uda. Mam nadzieję, że porównanie jest dosyć jasne. Przechodząc do porównania, czyli jeżeli weźmiemy sporty indywidualne, tam po prostu 100% formy ma znaczenie, czy ten zawodnik jest w formie, czy nie jest w formie. I to ma wpływ w 100% na wynik. Dlatego no, niektórym pasuje to, żeby śledzić 11 zawodników, w jakiej są formie, a ja po prostu wolę śledzić jednego zawodnika, w jakiej jest formie i tyle. I tyle. Natomiast jeżeli byśmy budowali modele statystyczne, modele decyzyjne, modele matematyczne, modele sztucznej inteligencji, to w sportach drużynowych trzeba by wziąć pod uwagę tych 11 zawodników, w sporcie indywidualnym raczej tego jednego zawodnika. No i później jego czynniki indywidualne już rozbić na większe detale. Więc już na tym etapie widać, że budowanie tych modeli decyzyjnych będzie się znacząco różniło i nie każdy z tych modeli będzie ci odpowiadał. Mnie dużo bardziej odpowiadał model indywidualny. Na modelu drużynowym były też pewne wady, ale do nich dojdziemy za chwilę, bo niekoniecznie będą to wady. No i przede wszystkim, co należy uwzględnić przy wyborze dyscypliny, jeżeli już wybierasz? No bo tutaj mamy taką wstępne rozeznanie, ale być może jeszcze nie wiesz. Prawdopodobnie nie wiesz, co wybrać i dlaczego. W pierwszej kolejności zastanowiłbym się, którymi dyscyplinami się interesujesz. Prawdopodobnie właśnie piłka nożna, ale być może są to skoki narciarskie, być może właśnie tenis, być może koszykówka, być może hokej na lodzie. Być może zawsze chciałeś poznać jakąś dyscyplinę, nie wiem, snooker, dart, ale nie wiem, jakoś cię tak, nie wiem, nie ciągnęło, nie miałeś przekonania, nie miałeś motywacji. I ten podcast może być dzisiaj takim punktem przełomowym, gdzie zainteresujesz się głębiej tą dyscypliną. Dlaczego? No bo ma inne cechy niż inne dyscypliny. Więc ze względu na tę wyjątkowość cech, być może właśnie warto szerzej pogłębić temat i stać się specjalistą w tej jednej dziedzinie. A odrzucić tą piłkę nożną, która jest, na której wszyscy się znają, a tak naprawdę nikt się nie zna. Wszyscy wiedzą, co selekcjoner reprezentacji Polski powinien zrobić, a tak naprawdę nie wiedzą. Więc być może lepiej być dużą rybą w małym stawie, znać się na mniej popularnej dyscyplinie, ale w lepszy sposób i to się przełoży na pieniądze, niż znać się tak przeciętnie na piłce nożnej, bo to się nie przełoży na pieniądze. I teraz oprócz tego zainteresowania różnymi dyscyplinami, możesz już mieć taką wstępną selekcję, ale warto też wziąć pod uwagę na przykład swoje talenty i zdolności. Być może którąś z tych dyscyplin uprawiasz, albo chciałeś uprawiać, ale nie możesz z jakiegoś powodu, bo nie wiem, kontuzja albo coś, jakoś się życie potoczyło. Być może masz jakieś kontakty międzyludzkie z, nie wiem, insiderami albo z trenerami, albo masz dostęp do jakichś informacji, to też może mieć wpływ pozytywny na to, w jaki sposób będziesz interpretował czynniki wpływające na wyniki końcowe. I trzecim czynnikiem, takim kluczowym mi się wydaje, powinna być skalowalność. Czy dana dyscyplina jest skalowalna? Co mam na myśli? Bo jeżeli mamy tak popularny sport jak piłka nożna, to tam nie ma problemu z limitami stawek, nie ma problemu ze znalezieniem informacji. Natomiast jeżeli weźmiemy sobie snookera, szachy, brycz sportowy, albo ja nie wiem, pokera jakiegoś sportowego, albo kto tam wygra jakiś turniej pokerowy, tutaj będzie mniej tych informacji, ale być może też nie będzie to skalowalne, z uwagi na to, że te limity stawek, ze względu na to, że mało osób obstawia, bookmacherzy nie będą chętni, żeby ci tam, nie wiem, przyjąć zakład za 1000 zł, tylko wezmą, nie wiem, 100, 200, może 50, no i na tym majątku nie zbijesz, więc obstawiając szachy raczej będzie ciężko dorobić się majątku. Więc na dzień dobry na przykład, nie wiem, kolarstwo odpada, czy być może nawet szachy, nie wiem, tutaj tu mam zagwozdkę jeszcze. Ale są takie dyscypliny, gdzie na dzień dobry po prostu możesz je odrzucić. I właśnie z jednej strony ta popularność, te limity stawek, a z drugiej strony potencjał zysku, bo na mniej popularnych dyscyplinach oczywiście ta rentowność, ta twoja wiedza będzie łatwiejsza do uzyskania, zwłaszcza jeżeli jesteś specjalistą, ekspertem, na przykład w tenisie stołowym. Tutaj regularnie na rynku polskich legalnych bookmacherów, no bookmacherzy są ogrywani po prostu, więc jeżeli ktoś się na przykład zna dobrze na tenisie stołowym, no to może to jakoś, będzie miał tą przewagę, nawet yieldu, nie wiem, 20%. Tylko pytanie, czy uda mi się to zeskalować, ten model, w jakiś sposób, albo przez płatne typy, albo przez multikonta, albo w jakiś inny sposób. Więc tutaj mamy takie dwie skrajności, tak jakby. Z jednej strony popularność, z drugiej rentowność, i trzeba znaleźć gdzieś jakiś taki punkt równowagi, który by ci odpowiadał. Dobrze. Przejdźmy do omówienia już konkretnych dyscyplin. I tutaj powiem tylko tak ogólnie, bo są artykuły na surebety.pl na temat większości dyscyplin. Tam jest ich chyba kilkanaście. Natomiast powiem takie cechy charakterystyczne, które mam gdzieś w głowie i które myślę, że warto by ci nakreślić. Więc pierwszym oczywiście będzie piłka nożna. W Polsce jest to najbardziej popularny sport. No i tu już właściwie dużo powiedziałem. Nie powiedziałem natomiast o tym, że w piłce nożnej charakterystyczne jest to, że wynik końcowy ma małą ilość punktów. To znaczy zwykle pada 1-2, 2-1, 1-1, 0-0 wynik. Czasem się zdarzy, że nie wiem, jest 4-0, ale zauważ, że jedna drużyna może mieć przewagę nad drugą, może mieć dużą przewagę w strzałach, w posiadaniu piłki, w rzutach rożnych, może gnieść przeciwnika niemalże, a może mu się nie udać udowodnić tej przewagi tą jedną, jedyną bramką. Głupią bramką de facto. Pokazały to Mistrzostwa Europy, zdaje się, kiedy Grecja, z tego co pamiętam, wygrała 1-0 chyba z Portugalią i wtedy zadecydowała właściwie jedna kontra. I takim defensywnym antyfutbolem, jak niektórzy mówili, wygrali cały turniej. Taką przyjęli strategię, udało się. Nie był to piękny do oglądania futbol, ale był. Więc z tego powodu właśnie bardzo mi piłka nożna nie odpowiadała, bo jeżeli już poświęciłem czas, poświęciłem siły na analizę, a później jestem zależny od czynniku szczęścia i to w dużym stopniu, bo nie wiem, czy ta bramka padnie, czy nie padnie, to nie jest to, czego bym oczekiwał. Chyba, żebym stawiał underdogów, ale tutaj też liczenie na farta, na szczęście, to nie jest to, co mi odpowiada. Wolałbym częstsze wygrane, które będą bardziej stabilne dla mojego kapitału, bardziej przewidywalne i to zmniejsza ryzyko, a w ten sposób mogę, podtrzymuję też moją motywację i podtrzymuję taką stabilność, regularność, przewidywalność, spokój ducha. To wszystko się ze sobą łączy. Jest ten, jest ta równowaga w moim znaczeniu, w mojej definicji. I dlatego właśnie na przykład tenis ziemny jest dużo lepszy od piłki nożnej, no bo w czasie meczu tam rozgrywają, nie wiem, 200-300 piłek i są te małe punkty. No i jeden zawodnik może wygrać 200 punktów, drugi 180, mimo to przegrać spotkanie, ale i tak, bo decydują gemy i sety, prawda, to się może różnie rozłożyć, ale mimo to jest to bardziej wymierne, powiedziałbym, niż w sytuacji 1-0, 2-1. No to tutaj może być równie dobrze po prostu czynnik szczęścia, więc to mi nie odpowiadało. Więc porównując na przykład piłkę nożną z tenisem ziemnym, przede wszystkim zwróć uwagę na punktację, te małe punkty. Tak jak w siatkówce na przykład, te małe punkty też są bardziej wymierne. W koszykówce te punkty są bardziej wymierne. Hokej na lodzie już raczej będzie bliżej piłki nożnej. Jest więcej tych bramek, goli, ale też nie ma jakoś dużo. Tam też może być ten czynnik szczęścia i dodatkowo jest opcja remisu. I to jest czasem niekorzystne. Więc to tak z perspektywy małych i dużych punktów. Oczywiście w tenisie ziemnym mamy charakterystyczne cechy, to znaczy mamy krecze na przykład, czyli zawodnik może się wycofać, no i wtedy no, pewnie przegrywasz. Tu też ktoś może narzekać, że to jest czynnik szczęścia lub pecha, natomiast jest to w około 3% spotkań i myślę, że ten czynnik szczęścia lub pecha ma dużo mniejsze znaczenie niż w piłce nożnej. Aha, tu mi jeszcze gdzieś z głowy, z tyłu głowy od razu przychodzą na myśl czynniki takie jak ustawiane mecze. Oczywiście w piłce nożnej w tych niższych ligach będzie to częstsze, w tych wyższych ligach będzie to rzadsze. W tenisie ziemnym ustawiane mecze nie są taką plagą, że tak powiem. Natomiast też jest ten czynnik. W każdym sporcie właściwie gdzieś ten czynnik ustawianych meczy trzeba będzie uwzględnić. Ale właśnie wracając do tematu. Mamy tego jednego zawodnika, on może się wycofać. Co się może? No może złapać kontuzję na korcie, może później mieć rekonwalescencję, albo właśnie wracać do zdrowia, albo nie wracać do zdrowia długo. Ma formy, on się przygotowuje na wielkie szlemy, czyli są cztery wielkie turnieje. Gra jest właściwie przez cały rok, od stycznia do listopada. W piłce nożnej też niby, ale tam zwykle sezony trwają, no tam nie wiem, 9-10 miesięcy, są dwa okienka transferowe. Wtedy w tych okienkach transferowych zmieniają się właściwie wszystkie parametry i model, który się tworzyło przez wiele miesięcy, w zasadzie jest do kosza. No bo taka Legia Warszawa w jednym sezonie może być pierwsza, a w drugim sezonie może być ostatnia w tabeli, bo zmieniło się okienko transferowe albo nie wiem, cokolwiek. Nie wnikam, nie chcę wiedzieć nawet, co się zmieniło, ale w polskiej lidze takie rzeczy są możliwe i to nie w pojedynczym sezonie, a na przykład w dwóch sezonach z rzędu. Więc przewidywalność drużyn, sam fakt, że gra Barcelona, no nie gra Barcelona, grają zawodnicy, którzy tworzą ten klub, których można kupić, którzy mają słabości. I śledzenie tego wszystkiego po prostu dla pieniędzy, dla zysku, to wykracza ponad ludzkie możliwości i to się po prostu nie opłaca. Moim zdaniem lepiej poświęcić ten czas na coś innego. Na znalezienie jakiegoś agregatora, powiedzmy, informacji do tenisa ziemnego, czy do koszykówki, czy do poszczególnych graczy, na których chcesz się koncentrować. Okej, więc w tenisie ziemnym na przykład właśnie w szczególności mamy agregator informacji i możesz tam wykupić sobie płatny abonament, mieć dostęp do informacji o kontuzjach, o słabszych momentach, o zmianie trenera i tak dalej i tym podobne. Kwestia już zorganizowania sobie strategii i no i zorganizowania właściwie tego przepływu informacji, jak będziesz zbierał informacje. to może się przydać na przykład do koszykówki. Są też portale, strony internetowe. Jeżeli będziesz obstawiał koszykówkę, być może będziesz obstawiał punkty, asysty, zbiórki. Są portale ze statystykami, są portale z informacjami. Można to oczywiście zbierać, dowiadywać się. Formuła 1 na przykład. Tam już są bardzo wąskie portale, gdzie na przykład zakłady na żywo są. I dobrze byłoby wiedzieć, gdzie są najszybsze wyniki, bo te kilka sekund może ci zrobić różnicę. Więc tego typu niuansów jest bardzo wiele ze względu, no spodziewałem po prostu na różne dyscypliny i tylko ci tak wrzucam różne tematy, żeby cię zainspirować do dalszych poszukiwań, bo w ramach tego podcastu nie jestem ci w stanie przekazać wszystkich informacji. I o czym chciałbym jeszcze wspomnieć, pojawia się nowy trend. Nowy trend pod tytułem e-sporty i to będzie czy to League of Legends, Counter-Strike, czy tutaj też właśnie są takie zazwyczaj te najbardziej popularne dyscypliny w e-sporcie, to są właśnie, zauważ, sporty drużynowe. 3x3, 5x5 i to też fajnie się ogląda, więc można połączyć przyjemne z pożytecznym. Ja byłem zachwycony po prostu, jak oglądałem w Katowicach chyba jakieś rozgrywki. No oczywiście w telewizji nie bezpośrednio. Nie załapałem się jeszcze. Priorytety były inne. Ale jest to naprawdę widowiskowe i cieszy oko i myślę, że w przyszłości być może nawet e-sport będzie kiedyś bardziej popularny niż piłka nożna. Wchodzi nowe pokolenie, oni już są za pan brat z komputerami, rodzą się niemalże z telefonami komórkowymi w ręku, więc no, bądźcie przygotowani na zmiany. Jeżeli ktoś się zastanawia, czy wziąć pod uwagę sporty, myślę, że jak najbardziej, bo to jest taki nowy trend, gdzie można się będzie wstrzelić, a wtedy stawki zakładów, limity stawek będą rosły i jak się rozejrzycie po rynku bookmacherów zagranicznych, czy też legalnych, to ilość bookmacherów, którzy oferują sporty, stosunkowo i stopniowo rośnie. Ok, więc teraz tak, żeby już tak konkretnie podsumowując, jak wybrać dyscyplinę sportową dla siebie? Na początku proponowałbym ci takie spojrzenie szerokie, to znaczy pewnie masz już jakąś dyscyplinę, którą się interesujesz. Załóżmy, że jest to piłka nożna. Być może myślisz, nie wiem, o tenisie albo o czymś innym. Warto sobie zrobić taką wstępną selekcję, które dyscypliny w ogóle bierzesz pod uwagę. Jeżeli nie możesz się zdecydować, to być może taki schemat Moscow ci pomoże, czyli must, co musi się znaleźć, który czynnik, powiedzmy, danej dyscypliny, czy to będzie indywidualne, czy nieindywidualne, czy to będzie rentowność, czy to będzie popularność, czy to będzie skalowalność, czy to będzie łatwość znalezienia informacji. Które z tych czynników będą dla ciebie musiały się znaleźć w tej docelowej dyscyplinie? Które są dla ciebie absolutnie muszą być, bo jak ich nie ma, no to w ogóle nie rozważamy. To jest must. Should, czyli co powinno być, To są takie już dodatkowe czynniki, które no, dobrze by było, żeby były. Could, no to już takie słabsze, czyli jak ich już nie będzie, no to właściwie nie ma to znaczenia, ale dobrze jak będą. I na końcu jest want, czyli no jak ich nie będzie, to się nic nie dzieje. W każdym razie chodzi o to, żeby od góry do dołu sprawdzić sobie później i wypisać, które dyscypliny pasują do tego must i tam, nie wiem, wyjdzie ci na przykład, nie wiem, 3 do 5 dyscyplin i później patrzysz sobie na drugi parametr, czyli na should i tu już powinno być właściwie wszystko rozwiązane i zostanie ci 2-3 dyscypliny i z tych 2-3 dyscyplin prawdopodobnie będziesz coś później wybierał. Być może tych dyscyplin jest więcej. To oczywiście zależy, jest to kwestia indywidualna i zależy od twoich potrzeb i oczywiście też czasu, jaki może na to poświęcić, bo nie czarujmy się, nie jesteś w stanie śledzić 5 dyscyplin i znać się na wszystkich jednakowo, na wysokim poziomie, bo to musi być wysoki poziom. Tutaj nie ma przeproś, nie możesz się znać średnio, bo to jest bez sensu, nic z tego nie będzie i nie przełoży się na pieniądze w żaden sposób. Natomiast to, o czym jeszcze nie mówiłem, jest ciekawe, jest tak zwana sezonowość. To znaczy na przykład piłka nożna mamy przerwę zimową w piłce nożnej i wtedy na przykład wchodzą skoki narciarskie. I uzupełnienie tych dwóch dyscyplin może być zasadne, z uwagi na to, że no jak nie ma piłki nożnej, to ok, przerzucam się na skoki narciarskie, nie poświęcam czasu na piłkę nożną, a skupiam się na skokach narciarskich. I wtedy problem tego czasu, bo mamy tylko 24 godziny, czy masz poświęcić w tym momencie na piłkę, czy masz poświęcić na skoki, ten dylemat odpada. Zamiast piłki nożnej można też w zimie na przykład obstawiać hokej na lodzie. I tak dalej, i tym podobne, więc to jest takie kluczowe. Innym kluczowym elementem będzie to na przykład, czy jeżeli mamy sporty amerykańskie, typu właśnie koszykówka, futbol amerykański, nawet właśnie też hokej na lodzie, one często są grane w nocy. Chodzi o czas polski oczywiście. Więc jeżeli nie jesteś nocnym markiem, no to być może... prawie na pewno będą odpadać, bo jeżeli to będzie zaburzało rytm twojego życia, no jak jesteś studentem, to powiedzmy jeszcze pociągniesz te 2, 3, 5 lat, ale co będzie później? Będziesz chciał na przykład założyć rodzinę i to już będzie zgrzytało. Może być tak, że nie da się tego utrzymać w dłuższym czasie. Więc to też warto rozważyć. No i na tym etapie wstępnej selekcji już będziesz miał kilka dyscyplin rozważonych i później trzeba się zagłębić, to znaczy poszerzyć informacje na temat tych dwóch, trzech, pięciu dyscyplin, zbadać je bliżej. Jak zbadać? No przede wszystkim regulamin sportu, zasady gry, to musisz znać. Jak wiele osób do tej pory nie wie, czy jest spalony, czy nie ma spalonego, no musisz to wiedzieć. Chociaż dla potrzeb zakładu może nie. Może nie, ale musisz znać regulamin rozliczania zakładów, to znaczy jak powiedzmy w 85 minucie, albo nie wiem, w 75 minucie spotkanie zostanie przerwane, to jak to będzie u tego bookmachera, Czy twój zakład jest wygrany, czy będzie zwrot, czy może czekają 48 godzin, czy może coś innego, to musisz wiedzieć. I w każdej z tych dyscyplin trzeba sobie będzie to rozpisać, mieć ten regulamin gdzieś pod ręką, skróty po prostu, notatki zrobione z tych regulaminów i tak przygotowany wstępnie możesz badać nawet 5 dyscyplin naraz na tym pierwszym etapie, ale docelowo będziesz się skupiał na jednej lub dwóch dyscyplinach. Na razie traktujemy to szeroko. I teraz wchodzimy w test, etap testu. Ten trzeci etap testu to jest właśnie praktyka i próba albo staranie się zbudowanie strategii z tych informacji, które masz, no i będziesz widział, jak to idzie. Czy idzie dobrze, czy idzie opornie, czy gdzieś napotkałeś jakąś barierę, której nie możesz przeskoczyć, czy coś ci nie odpowiada, bo na przykład widzisz, że w praktyce, nie wiem, te mecze są zbyt późno i no, nie odpowiada ci to, albo koliduje, nie wiem, z pracą, z życiem prywatnym. I wtedy na przykład już na tym etapie testów niektóre dyscypliny mogą odpaść. Dlatego też wcześniej warto sobie wziąć dosyć szeroko te dyscypliny i nie być zbyt wybrednym. I na tym etapie testu też odpadną jakieś dyscypliny. Może się okazać, że żadna ci nie zostanie. Tak też się może zdarzyć. I co wtedy? No wtedy wracasz o krok do tyłu i zrobisz ponownie jakąś wstępną selekcję albo podobny wybór dyscyplin. Albo może się okazać, że w tym schemacie Moskow napisałeś sobie, że jakiś argument musi być, no ale to ci wyklucza wszystkie dyscypliny, więc no trzeba zmniejszyć kryteria i może się okazać, że jednak nie musi być, że to tylko shoot powinien być, a nie musi. Więc tak bym do tego podszedł. No i na końcu, jak już masz tam te 2-3 dyscypliny po testach, no to czas na wnioski i ewentualnie szlifowanie, czyli iteracja, procedury, checklisty i robienie już z tego, wchodzimy w taki tryb optymalizacji, bym powiedział. Więc już wchodzimy z tego szerokiego spektrum do takiej specjalizacji, stania się ekspertem i na tym etapie prawdopodobnie jeszcze nie będzie przychodów, więc tym się też nie przejmuj. Jest to taki etap badania, wstępnego ukierunkowania, na przychody przyjdzie czas później, więc tutaj też absolutnie nie powinieneś się też nastawiać na to, że od razu będziesz miał super wyniki, bo nie będziesz miał. Dobra. No i myślę, że to wszystko tak pokrótce na temat dyscyplin sportowych. Jeżeli nie wiesz dalej, jak wybrać, a prawdopodobnie nie wiesz, bo dzisiaj dużo informacji padło, warto sobie przesłuchać jeszcze raz ten podcast, przemyśleć, przespać się z tym i ze świeżym umysłem podejść jeszcze raz do tematu, być może sobie zrobić notatki i wtedy będzie już dużo łatwiej. I tak jak powiedziałem, domyślnym wyborem jest prawdopodobnie piłka nożna. Możesz przy niej zostać. Jeżeli rozważasz, że zmiana mogłaby ci przynieść jakieś korzyści, to trzeba będzie przygotować się do tej zmiany i mieć na to trochę czasu, nawet dużo czasu, bo to będzie zmiana nawyków, trzeba będzie dużo rzeczy, dużo informacji zdobyć. To jest tak z przekwalifikowaniem się, więc może być dużo takich kwestii organizacyjnych trudnych do przebrnięcia, dlatego też no, trzeba to sobie samemu przemyśleć, czy to akurat ten moment jest dobry w ogóle na zmianę, czy może poczekać z tym, nie wiem, miesiąc, trzy albo sześć, żeby zainteresować się inną dyscypliną przyszłości albo na przyszłość. Dobra, na koniec jeszcze takie sprawy organizacyjne. W poprzednich podcastach na przykład miałem takie komentarze pod YouTube'em, znaczy na YouTubie pod filmikiem, że gracze oczekiwali konkretnej strategii, znaczy kiedy będzie ta konkretna strategia i wydaje mi się, że jest taki mit, który panuje, że zakłady bukmacherskie to jest coś takiego, że trzeba znaleźć takiego świętego grala, jak już go znajdziemy, jak znajdziemy tą złotą strategię, to już będziemy ją stosować do końca życia i ona będzie generować zyski i profity już zawsze. Za pomocą takiej strategii mechanicznej, powiedziałbym, czyli zbiór zasad i reguł, którą zawsze będziemy sztywno stosować, bez względu na jakieś inne informacje i to zawsze będzie działać. No nie, nie będzie tak działać. To jest niemożliwe, ponieważ świat, zwłaszcza nasz świat XXI wieku, zmienia się tak dynamicznie, gdzie te informacje wpływają na siebie, na rynki na siebie wzajemnie wpływają, ludzie na siebie wpływają, wszystko na siebie wpływa i trudno oczekiwać, że załóżmy, powiedzmy, że istniałaby taka strategia, która powiedziałbym ci, graj tą dyscyplinę, obstawiaj to po takich kursach i tak dalej, doprecyzowałbym to i załóżmy, że opublikowałbym tą informację. Jak myślisz, co by się stało? Jeżeli ta strategia rzeczywiście by działała, to na początku gracze by ją zaczęli stosować, coraz więcej osób, bukmacherzy musieliby się do niej dostosować, żeby nie tracić na niej pieniędzy. W miarę jak przystosowywaliby się do tej strategii, żeby jej przeciwdziałać, strategia przestałaby przynosić profity, a być może docelowo nawet przestałaby generować zyski i stała się stratna. I co na to powiesz? Więc dlatego, że rynki są dynamiczne, rynki są zmienne, czynniki są zmienne. Nie ma czegoś takiego, jak, tak jak mówiłem w poprzednim podcaście, pewna jest tylko zmiana. Więc nie można tego brać tak sztywno i trzeba zrozumieć naturę rynku, czy to bukmacherskiego, czy jakichś innych rynków właśnie, czy giełdowych, czy nawet rynku, nie wiem, jabłek na placu targowym. To wszystko się zmienia i zależne jest od innych czynników, a my jesteśmy wszyscy naczyniami połączonymi. Wpływamy na siebie, nasze decyzje wpływają na innych, strategie wpływają na siebie nawzajem i nie ma czegoś takiego jak działająca strategia mechaniczna, efektywna, działająca przez długi czas. Nie ma i nie będzie. Więc to tak, kończąc wątek, dlaczego nie podaję konkretnej strategii? Bo ona by wkrótce przestała działać, to jest bez sensu. O wiele lepiej jest uczyć ludzi, jak łowić ryby, niż dawać im gotową rybę. Ta gotowa strategia byłaby tą rybą. Daję ci gotową rybę, zastosuj to. A później ktoś będzie miał do mnie pretensje, no dobra, ale ta ryba jest mi zdechła po miesiącu. Albo nie wiem, zaczyna śmierdzieć. No zaczyna, no bo przestała działać, tak? Więc Jeżeli to widzisz, daje wam coś znacznie bardziej wartościowego niż gotową rybę. No i w zasadzie tym faktem chciałbym to podsumować. Jeżeli to nagranie było dla ciebie wartościowe, no to liczę na jakiegoś lajka czy komentarz pod spodem. Czy pojawi się kolejny odcinek? Nie wiem. Styczeń i luty 2023 miałem żniwa na giełdzie papierów wartościowych. W marzec jest już od połowy taki spadkowy, więc mam trochę więcej czasu na inne rzeczy, bo czekam. Inwestowanie też składa się z czekania. Tak samo jest w Bugmacherce. I trzeba tutaj znaleźć właśnie taką jakąś równowagę. Ja jeszcze nie wiem, w którym kierunku pójdę. Czy będę szedł już mocno w stronę giełdy, czy jeszcze tutaj zostanę na surebetach. Na razie surebety idą w kierunku hobby, a jak to się dalej rozwinie, nie wiem, nie znam przyszłości, zobaczymy. I tak jak powiedziałem, jesteśmy naczyniami połączonymi, wpływamy na siebie nawzajem. No i zobaczymy, co będzie. Jest przygoda, wędrujemy razem, potowarzyszymy sobie. No i mam nadzieję, że udało mi się ciebie czegoś dzisiaj nauczyć. Pozdrawiam i sprzyjających kursów. Cześć.
Podobało się? Możesz się odwdzięczyć. Łapki w górę, komentarze, subskrypcje kanału dają mi motywację do kolejnych odcinków. A wszystkie potrzebne linki znajdziesz pod tym nagraniem.